Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza. Ostatnio czytaliśmy 22 rozdział, wiersze od 1 do 14, o człowieku, który został wyrzucony z wesela, ponieważ nie był właściwie ubrany. I to jest niezwykle, niezwykle ważne, byśmy to dobrze zrozumieli. Możemy stanąć przed Bogiem jedynie przyodziani w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, nie tylko mając przebaczone grzechy. Dlatego nie tylko przebaczono nam grzechy, ale także zostaliśmy usprawiedliwieni. Wielu chrześcijan nie widzi różnicy między tymi dwoma rzeczami. Przebaczenie grzechów rozprawia się z naszymi przeszłymi grzechami, które zostają zmazane przez krew Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. Ale aby stanąć przed Bogiem, muszę zakryć moją grzeszną naturę sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Dzięki niej mogę stać przed Bogiem, ponieważ jestem przeobleczony w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Na tym polega bycie w Chrystusie, albo to jest znaczenie tego, że Chrystus jest we mnie. On jest moją sprawiedliwością i to poniża naszą pychę i to musi być prawdą całego naszego życia. Nigdy nie będę w stanie stać przed Bogiem, czy to na ziemi, czy nawet w niebie, w oparciu o moją własną sprawiedliwość. Bóg udziela nam swojej sprawiedliwości stopniowo podczas naszego ziemskiego życia. I to jest stopniowe uświęcenie, ale cały czas musimy stać przed Bogiem w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Nasza własna sprawiedliwość jest jak szata splamiona, ale kiedy przeobleczemy się w sprawiedliwość Chrystusa, wtedy poddajemy się pod wpływ Ducha Świętego i możemy wypełniać Bożą wolę, a nie naszą własną wolę. A wtedy nasza sprawiedliwość staje się taka, jak to jest opisane w Księdze Objawienia w 19 rozdziale, wiersz 8. Nasza sprawiedliwość, która kiedyś była jak splamiona szata, dzięki usprawiedliwieniu staje się jak czysta, błyszcząca szata weselna. Tego Biblia uczy na temat naszej ludzkiej sprawiedliwości, sprawiedliwości Chrystusa i tego, w jaki sposób nasze życie może być przemienione przez moc Ducha Świętego, także mamy udział w boskiej naturze i wydajemy w naszym życiu owoc sprawiedliwości, który jest miły Bogu. I to jest nasz ślubny ubiór na dzień powrotu naszego Pana. To jest niezwykła prawda. Zachęcam Was do przeczytania tego fragmentu i właściwego zrozumienia, abyśmy nigdy nie chlubili się przed Bogiem, tak jakbyśmy mogli stanąć przed Bogiem na podstawie czegoś, co sami uczyniliśmy. Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 22:14. Co znaczy, że Bóg zaprasza wszystkich, ale niewielu jest chętnych, by zaakceptować sprawiedliwość, którą Chrystus im oferuje i stanąć przed Bogiem tylko na podstawie tej sprawiedliwości. Skąd możesz wiedzieć, że opierasz się wyłącznie na sprawiedliwości Chrystusa? Czy też w głębi duszy polegasz na własnej sprawiedliwości? Myślę, że to bardzo łatwo można sprawdzić. Czy patrzysz z góry na innych wierzących? Czy uważasz, że Bóg Ciebie bardziej akceptuje niż innych wierzących z powodu Twojej świętości czy sprawiedliwości, ponieważ nie dopuściłeś się takich strasznych grzechów jak inni? Jeśli tak jest, to z pewnością opierasz się na własnej sprawiedliwości. Pomyślmy o tych żebrakach przychodzących w brudnych, podartych ubraniach. Kiedy oni założą już na siebie te weselne szaty, wtedy wszyscy wyglądają tak samo, zgodnie z Ewangelią Mateusza 22:1-14. Otrzymali za darmo szatę weselną, przechodząc przez bramę i założywszy ją, zakryli swoje stare, brudne ubrania. Nie widać już tego, co jest pod spodem, Ale gdy patrzą się na siebie, wszyscy wyglądają tak samo. Ten, który uwierzył w Pana 50 lat temu i ten, który nawrócił się dzisiaj, są usprawiedliwieni w ten sam sposób. Zarówno ten, który już 50 lat siedzi przy weselnym stole, jest usprawiedliwiony dzięki temu, że ma na sobie tą świąteczną, czystą szatę. I podobnie ten, który przyszedł dzisiaj. W Bożych oczach, co do sprawiedliwości, są równi. To samo dotyczy tych pracowników winnicy. Ci, którzy pracowali od rana, szemrają przeciwko gospodarzowi i mówią, że ci, którzy pracowali jedną godzinę, zostali zrównani z nami. Mateusza 20:12. Wielu chrześcijan nie jest zadowolonych, kiedy równa się innych z nimi. Uważają, że zasługują na coś więcej. To jeden z wielkich grzechów popełniany w Kościele. Wielu ludzi po zborach uważa, że są ważniejszymi pracownikami i powinienem być bardziej szanowany. Ale tego typu myślenie może mieć miejsce w służbie państwowej, ale nie w Kościele. W Kościele ważniejsze jest, kto jest bardziej duchową osobą, a nie ile kto ma stażu lat wiary. Kto bardziej wzrasta w łasce, a nie kto jest dłużej wierzący. Kto został bardziej przemieniony przez prawdę Bożą. To jest istota sprawy. Ważne, żebyśmy to rozumieli od samego początku. I dlatego czytamy, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. A wybrani są ci, którzy trwają w pokorze. Pokora jest tutaj tajemnicą. Wiersz 15. Wtedy faryzeusze poszli i powzięli plan, jakby go usiedlić w słowie. Ciągle widzimy to samo w Ewangelii Mateusza. Ci religijni ludzie szukają jakichś sposobów, by usidlić Jezusa, przyłapać Go na jakichś słowach. Tak jak i dzisiaj są tacy religijni ludzie, którzy nie cierpią kaznodziejów, którzy głoszą świętość i zwycięstwo nad grzechem, budują ciało Chrystusa w wolności od miłości pieniędzy. Ci religijni ludzie zawsze próbują jakoś ich podejść i do czegoś się przyczepić, ale Bóg im na to nie pozwala. I wysłali do Jezusa swoich uczniów wraz z Herodianami, bo chcieli go na czymś złapać. Chcieli, żeby powiedział coś, co ściągnie na niego gniew rządzących. I niestety do tego samego posuwają się dzisiaj niektórzy chrześcijanie, starając się przyłapać innych chrześcijan. Jeśli uda się nam spowodować, żeby rząd prześladował jakąś inną grupę chrześcijan, których my nie lubimy, wtedy my się nie musimy nimi zajmować, bo rząd się nimi zajmie. A więc przyszli do niego z takim zapytaniem dotyczącym podatków. Zaczynając od pochlebstw, jak zwykle. Oczywiście wcale w to nie wierzyli, ale powiedzieli: nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i w prawdzie nauczasz Bożej drogi. Przy tym nie jesteś stronniczy wobec ludzi. Mateusza 22:16. Uważajcie, kiedy ludzie przychodzą do was i zaczynają tak was wychwalać. To są wasi najwięksi wrogowie. Ludzie, którzy mówią wam, że jesteście największymi mężami bożymi i tak dalej i tym podobne. Bądźcie uważni. Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery. Nauczasz Bożej drogi w prawdzie i nie jesteś stronniczy. Myślą, że w ten sposób przygotują grunt. Jezus da się złapać w ich sidła, w tym, co powie. Ale Jezus dokładnie wie, o co im chodzi. Jeśli jesteś Bożym sługą, to musisz patrzeć poza te wszystkie pochlebstwa, gdyż w innym wypadku możesz wpaść w sidła tych ludzi. Powiedz nam więc, jak ci się wydaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie? O to im tak naprawdę chodziło, a to, co powiedzieli wcześniej, to tylko pochlebstwa. Myśleli, że przez to osłabią Jezusa, tak iż da jakąś głupią odpowiedź. Ale Jezus nie był zainteresowany chwałą ludzką, a oni sobie z tego nie zdawali sprawy. Jezus był ponad tymi pochlebstwami i ludzką chwałą. W ogóle mu na nich nie zależało. Nawet gdyby były to prawdziwe słowa, to by na nim nie zrobiło wrażenia. Drodzy bracia i siostry, my musimy tak samo się zachowywać. Wolni od ludzkich opinii. Jeśli ludzie chcą nam za coś dziękować i są wdzięczni za naszą służbę, to oczywiście nie mamy ich zatrzymywać. Nie będziemy ich uciszać i pozwolimy im wyrazić, co uważają. Mają prawo podziękować i wyrazić swoją wdzięczność za posługę Bożego sługi. Ale musimy uważać, żeby to nie uderzyło nam do głowy. Oddajemy całą chwałę Bogu i idziemy dalej. W innym przypadku możemy wpaść w sidła. Powiedz nam, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? I myślą, że cokolwiek odpowie, to i tak wpadnie w sidła. Jeśli powie, że nie, no to doniosą władzy, że sprzeciwia się płaceniu podatków. A jeśli powie, że mają płacić, no to pójdą do Żydów i powiedzą, że on popiera ten okupacyjny rząd rzymski i każe płacić im podatki. Jeśli nie tą grupę, to tamtą zwrócimy przeciwko temu kaznodziei. Ci ludzie bawią się w politykę, a Jezus, rozpoznawszy ich zło, to jest ciekawe wyrażenie. Jezus rozpoznał ich niegodziwość. Była w nich niegodziwość. Czy zauważacie, jakie zło potrafi być w ludziach, którzy mówią: nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nauczasz Bożej drogi wprawdzie i nie jesteś stronniczy. Czy widzicie, jakie jest zło w tych słowach? Jezus to dokładnie widział i my też musimy to widzieć. Jezus rozpoznał ich zło i zapytał: dlaczego wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Mówił bez ogródek, nie owijał niczego w bawełnę. Pokażcie mi monetę podatkową. Porozmawiajmy o podatkach. I przynieśli mu denara. Oto moneta podatkowa. A on ich zapytał, czyj wizerunek oraz podpis jest na tej monecie. Oddawajcie więc, co cesarskie, cesarzowi, a co Boże, Bogu. A oni zdumiewali się nad jego odpowiedzią. Cóż mogli na to powiedzieć? Rządzący nie mogli się do tego przyczepić, bo powiedział: oddajcie, co cesarskie, cesarzowi. I Żydzi nie mogli się do niego przyczepić, bo powiedział: oddajcie Bogu to, co Boże. Wy sami zdecydujcie, co należy do cesarza, a co należy do Boga. Jeśli ufamy Bogu i modlimy się: Ojcze, chcę chodzić po tej ziemi tak, jak Jezus tu chodził. Pragnę dać właściwą odpowiedź każdemu, kto przychodzi do mnie. To obiecuję wam w imieniu Jezusa, że Ojciec da wam tę samą umiejętność, którą posiadał Jezus, dając ludziom takie odpowiedzi jak ta. Kiedy ludzie przychodzili i zadawali trudne pytania, Bóg da nam tę samą umiejętność, jaką miał Jezus Chrystus. Pokażę wam taką obietnicę z Ewangelii Łukasza, 21 rozdziału. Wiersz 15. Dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć wasi przeciwnicy. Wielokrotnie opierałem się na tej obietnicy, kiedy różni ludzie atakowali mnie i potrzebowałem mądrości, by im właściwie odpowiedzieć. Prosiłem: Panie, daj mi usta i mądrość, abym mógł im odpowiedzieć tak, że zamknę im usta. I wielokrotnie Bóg to dla mnie uczynił. Nie otrzymasz tego, jeśli nie będziesz o to prosił. Nie otrzymujesz, bo nie prosisz. Nie prosisz o mądrość, to jej nie masz. Albo prosisz, ale nie wierzysz, że Bóg ci da i tak samo nie otrzymujesz. Ale jeśli prosisz i wierzysz, że Bóg ci ją da, Bóg ci da tyle, ile mądrości potrzebujesz, jak pisze list Jakuba. Ale jeśli prosisz bez wiary, jak mówi Jakub, na darmo prosisz, nic nie otrzymasz. Możemy mieć tę samą mądrość, aby dać ludziom właściwe odpowiedzi, gdy próbują nas schwytać w swoje sidła religijne. Pamiętam, jak byłem raz na pewnym spotkaniu z grupą ludzi w Stanach Zjednoczonych. I w tej grupie wszyscy nosili długie brody. Taką mieli zasadę. I ja nie mam z tym problemu. Jeśli ktoś ma takie przekonanie, to jego sprawa. I przemawiałem tam dla nich na konferencji i siedzieliśmy razem na obiedzie i byłem jedynym mężczyzną bez brody. Wszyscy mieli brody, ale niektórzy z nich nie byli zadowoleni z tego, co głosiłem na porannych zajęciach. Nie zgadzało się to z ich doktrynami. I człowiek, który siedział naprzeciwko mnie, próbował mnie jakoś poniżyć w obecności wszystkich innych. I gdy jedliśmy posiłek, on mówi do mnie: bracie Zak, czy Bóg popełnił błąd, sprawiając, że włosy wyrastają na twojej twarzy? Czy też ty popełniłeś błąd, goląc te włosy? I ja wewnętrznie pomodliłem się: Panie, musisz mi dać odpowiedź na to. Potrzebuję twojej mądrości teraz. I natychmiast Pan dał mi słowo. Powiedziałem: bracie, czy Bóg popełnił błąd, dając ci paznokcie? Czy ty popełniłeś błąd, obcinając sobie paznokcie? Cisza, tak jak tutaj. Cóż mógł powiedzieć? Zadał mi głupie pytanie, to otrzymał taką odpowiedź. I wiele innych tego typu sytuacji miałem, kiedy Bóg dał mi właściwą odpowiedź, ponieważ prosiłem Boga i wierzyłem, że Bóg da mi odpowiedź. I mówię to, by was zachęcić. Oczywiście, gdy zdałem sobie sprawę, że on się zawstydził, kiedy sprawy tak się potoczyły, od razu zmieniłem temat, żeby już dalej go nie zawstydzać. I rozmawialiśmy o czymś innym, aby nie czuł się jakoś dziwacznie, ponieważ nie chciałem stracić jego przyjaźni. I podczas tych popołudniowych sesji doświadczyliśmy wiele Bożych błogosławieństw. Chcę was zachęcić tym świadectwem do tego, byście szukali Bożej mądrości w różnych sytuacjach, podczas gdy ludzie próbują was na czymś przyłapać. A gdy oni to usłyszeli, zdziwili się, po czym go opuścili i odeszli. I wtedy podeszli do niego saduceusze, ponieważ zarówno saduceusze, jak i faryzeusze ciągle atakowali Jezusa. Saduceusze nie wierzą w zmartwychwstanie. Faryzeusze są obrazem fundamentalistów, którzy wierzą, tak jak ewangeliczni chrześcijanie, we właściwe doktryny, a saduceusze są jak liberałowie, którzy nazywają się chrześcijanami, tak jak tamci nazywali się Żydami, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie. Tak jak dzisiaj liberalni chrześcijanie, którzy nie wierzą w cuda. I czytamy, że saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, przyszli i zapytali go: nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze, nie mając dziecka, jego brat poślubi jego żonę i wzbudzi potomstwo swojemu bratu. I wtedy wymyślają taką dziwaczną historię. Otóż było u nas 7 braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie zostawił potomstwa swojemu bratu, wziął ją za żonę drugi, trzeci i tak aż do 7. Wszyscy się z nią żenili i nie mieli dzieci. To oczywiście jest jakaś fikcja, ale mówią tak, jakby to się rzeczywiście wydarzyło. I w końcu zmarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z tych 7 będzie żoną? Bo przecież oni wszyscy ją mieli. A Jezus im odpowiedział: błądzicie, gdyż nie znacie pism, ani nie znacie Bożej mocy. Potrzebujemy tych dwóch rzeczy: zrozumienia pism i Bożą moc. Jest piękny wiersz Mateusza 22, wiersz 29. Zanim przyjrzymy się odpowiedzi Jezusa na ich pytanie, zobaczcie, jak Jezus ich skarcił. Wasz problem, mówi, jest w tym, nie znacie Bożego Słowa i nie znacie Bożej mocy. Wiecie, że potrzebujemy dwóch rzeczy, żeby służyć Bogu w naszym życiu i aby rozumieć Jego drogi. Musimy znać Boże Słowo i potrzebujemy wielkiej mocy Ducha Świętego. Jedna z tych rzeczy nie wystarczy. Jeśli chcemy, by lokomotywa przemieściła się z jednej stacji na drugą, to potrzeba dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy trakcji kolejowej i potrzebujemy mocy, czy to spary, czy oleju napędowego, czy cokolwiek. Jeśli mamy tylko jedną z tych rzeczy, to lokomotywa się nie przemieści. Co jest ważniejsze? Tory kolejowe, czy moc, energia, pary wodnej, tak jak w dawnych czasach? Para wodna czy tory? Potrzebujemy jednego i drugiego. A w chrześcijaństwie widzimy, że czasami niektórzy koncentrują się na torach. tylko interesują się Słowem Bożym. Przychodzą co niedzielę i polerują tory, i polerują tory, i polerują. Ale lokomotywa się nie przesuwa, ponieważ nie mają pary wodnej. I patrzą z góry na wszystkich, którzy lekceważą tory. Mówią, tory są bardzo ważne. Ale z drugiej strony mamy tych, którzy mówią, nie, para jest ważna. Do czego nam potrzebna lokomotywa bez pary? Więc produkują mnóstwo pary, ale mówią, tory nam niepotrzebne. I w konsekwencji ruszają w różne kierunki i w końcu wpadają w błoto i grzęzną w błocie. I tak samo jak tamta pierwsza grupa, donikąd się nie przemieszczają. Tamci, ponieważ nie mają pary, a ci, dlatego że zignorowali tory. Ale ci, dzięki temu, że mają parę, to mogą gwizdać na całego i robić dużo hałasu, ale siedzą ugrzęźli w rowie. Żadna z grup się nigdzie nie porusza. 10 lat później nie ma tam żadnego duchowego wzrostu. Ludzie nie stają się świętsi, nie mają głębszego zrozumienia i poznania Boga. Gwizdają w swój gwizdek i robią dużo hałasu. A drudzy ciągle polerują tory. Czy to jest chrześcijaństwo? Potrzebujemy jednego i drugiego, a nie albo tego, albo tamtego. Musimy rozumieć Pismo i potrzebujemy mocy Ducha Świętego. To jest piękny wiersz. Musimy znać Boże Słowo i potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Diabeł chce, żebyś skoncentrował się na jednym albo na drugim i nie miał tego, co Bóg chce, żebyś miał. I wtedy Jezus odpowiada na ich pytanie. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Nie wiedzieliście tego? Będą jak aniołowie w niebie. Tam już nie będzie aktywności seksualnej, z której rodziłyby się dzieci. Czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga w słowach ja jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Kiedy Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie mówi, że jest Bogiem umarłych, ale tych, którzy żyją razem z Nim w niebie. I o tym Jezus mówi. Widzimy więc, że Izaak, Jakub i Abraham żyją w niebie. Nie w ciałach, bo ich ciała są na ziemi, ale w duchu. A gdy tłumy to usłyszały, były zdumione jego nauką. Wszędzie tutaj możemy się czegoś nauczyć. Tak jak wcześniej Jezus powiedział, oddajcie cesarzowi to, co cesarskie i oddajcie Bogu to, co Boże. To była odpowiedź bezpośrednio od Boga. Ale w tej odpowiedzi jest coś więcej niż to, co zamknęło usta tym ludziom. Jest tutaj zasada, która jest i dla nas. Zanim damy to, co należy się Bogu, mamy dać cesarzowi to, co jest jego. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli pożyczyłeś od kogoś pieniądze, weźmy cesarza jako reprezentanta człowieka i jesteś winien mu pieniądze i mu nie zwróciłeś. To Bóg mówi do ciebie, nie kładź tych pieniędzy na ofiarę dla mnie, ponieważ dajesz mi jego pieniądze, a w sprawiedliwości powinieneś to oddać jemu. Ja nie chcę tych pieniędzy, bo one należą do tego człowieka. Oddaj mu jego pieniądze, a mi daj to, co należy do ciebie. Jeśli chcesz coś złożyć mi na ofiarę, to ofiaruj mi twoje pieniądze, a nie jego. Rozumiesz to? Jeżeli jesteś w długach, to dajesz Bogu cudze pieniądze. I nie mówię o sytuacji, kiedy spłacasz comiesięczne raty za dom czy samochód, a reszta pieniędzy należy do ciebie i możesz tego dać. Mówię tutaj o sytuacji, kiedy pożyczyłeś od kogoś, czy też nie płacisz podatków, które należą się rządowi. Wtedy to, co dajesz Bogu, należy do cesarza. A więc najpierw oddaj człowiekowi. Cesarzowi. Wtedy daj Bogu, co znaczy, żebyś nie dawał cudzych pieniędzy Bogu. To bardzo prosta zasada i musimy o niej pamiętać. Bóg nie chce tego, co należy do kogoś innego. Dlatego jest tak ważne, byśmy byli wolni od długów. Tak samo tutaj. Jakże ważne jest, byśmy znali Słowo Boże i moc Ducha Świętego. W tym, co Jezus mówi, jest wielka głębia mądrości. Rozmyślaj nad tym, bo jest wiele znaczenia w tych wypowiedziach. Przechodzimy dalej do części, w której faryzeusze widzą, że Jezus zamknął saduceuszom usta, więc oni się zebrali i mówią, musimy go złapać w jakiś inny sposób. Oni ciągle próbowali zarzucić sidła na Jezusa, ale on uciszał faryzeuszy i saduceuszy, więc oni mówią, spróbujmy czegoś innego. Przyszedł więc znawca prawa, człowiek, który głęboko studiował Boże prawo. I on zapytał Jezusa, nauczycielu, które przykazanie jest największe w prawie? Czy wiecie, jakie było największe przykazanie dla Żydów? Przestrzeganie szabatu. Nie wolno było uzdrawiać w szabat, nie wolno było nosić swojego łoża w szabat. Oczywiście, jeśli wpadnie ci owca do dołu, to ją wyciągasz. O tym Jezus powiedział. Więc oni wystawiają Jezusa na próbę i czekają, czy powie szabat, czy coś innego. A Jezus powiedział, będziesz kochał Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją myślą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne. Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. To tak jak dwie belki krzyża. Będziesz kochał Boga, to belka pionowa. Będziesz kochał bliźniego, belka pozioma. To jest jak krzyż, którego nie można rozdzielić. Nie tylko kochać Boga, nie tylko kochać bliźniego. I nie kochasz swojego bliźniego najpierw. To nie prace społeczne są najważniejsze tym, co mamy robić. Pierwsze przykazanie, kochaj bliźniego. Nie. A inni zamykają się w klasztorze i mówią, ja będę tylko rozmawiał z Bogiem. Nie, musisz kochać Boga i kochać bliźniego. Ale miłowanie Boga jest na pierwszym miejscu. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Wszystko, co Bóg ma do powiedzenia, jest podsumowane w tych dwóch przykazaniach. Każde jedno przykazanie wzięte z Biblii można sprowadzić do jednego z tych dwóch przykazań. Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym swoim sercem, duszą i myślą. Kochaj innych tak, jak kochasz siebie samego. Co to znaczy kochać Boga z całego serca, duszy i myśli? Moje myśli i kochanie Boga umysłem są bardzo ważne, tak jak moje emocje i odczucia. Moje serce są ważne. I Jezus mówi, że jeśli Go kochamy, to będziemy przestrzegać Jego przykazań, czyli całą swoją siłą. Muszę pełnić Bożą wolę. Na tym polega miłość Boga. Jeśli kocham Boga, to też będę kochał innych wierzących. Ktoś mówi, że kocha Boga, ale nie kocha wierzących. To kłamca. Pamiętajmy o tym. I będziemy dalej o tym mówili w kolejnym odcinku.